Witam wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Fragment, który będziemy dzisiaj rozważali, to jest ten, który przed chwilą usłyszeliśmy z Ewangelii Łukasza, rozdział 10, opowieść, którą dosyć nam dobrze znana, o Marcie i Marii. Pomódlmy się. Ojcze drogi Wszechmogący, do Ciebie teraz się skłaniamy, do Ciebie przychodzimy z prośbą, abyś Ty pobłogosławił nasze rozważanie, nasze zastanawianie się nad Twoim Słowem, a również abyś pobłogosławił i pomógł mi przekazać to wszystko, co przygotowałem, abyśmy wszyscy byli pouczeni, abyśmy wszyscy wzrastali w wierze i w poznaniu Twojego dzieła, Twojej głębokości, Twojej miłości. Oto wszystko się zwracamy w imię naszego Pana umiłowanego Jezusa Chrystusa. Amen. W 1655 roku holenderski malarz, nie jestem pewien, czy dobrze wymówię jego nazwisko, z holenderskimi nazwiskami to jest dosyć dziwnie, szkoda, że nie ma Pedra, który by nas mógł poprawić, Jan Vermeer, mam nadzieję, że dobrze ją wymówiłem, być może trzeba byłoby ją jeszcze bardziej wymówić. Nie jestem pewien, czy jest to bardzo znane, nie znam się na sztuce jako takiej, ale kiedy poszukiwałem różnego rodzaju obrazów opowiadających tą historię, bo dosyć dużo je powstało w średniowieczu, to trafiłem na ten obraz, który mniej więcej jest podobny do tego, co znajdziemy we Włoszech, malowanych przez włoskich malarzy. Dosyć dobry sposób, dobry w tym sensie, że podsumowują te obrazy to, w jaki sposób w średniowieczu tłumaczyło się, wyjaśniało się tą historię. Było ono dosyć powszechne, dosyć często używane i ten obraz w zasadzie najlepszy sposób wyraża przekonanie Kościoła w tamtych czasach. Siedzi Jezus w pokoju, naucza u Jego stóp, zdecydowanie niżej niż On. Spoczywa Maria, wpatrzona w Jego oczy, wpatrzona w Niego. Jego sposób Jezusa to jak naucza, widać najwyraźniej, że jest to sposób chwalebny. A widać, że nie omal, że moglibyśmy się przysiągnąć, że słowa płyną z Jego ust. Obok albo stoi, albo siedzi Marta. Wygląda jako dobrze ubrana kobieta, czyli zaradna kobieta. Akurat w obrazie Jana Vermeera trzyma kosz, w którym znajduje się chleb, czyli jest bardzo zajęta przygotowaniem potraw, ale jest smutna. I jej wzrok nie jest skierowany w kierunku Jezusa, lecz raczej w podłogę. Być może my nie słyszeliśmy tego typu nauczania, które było bardzo powszechne w średniowieczu, ale moim zdaniem i my słyszeliśmy tego typu nauczanie. Za chwilę już mówię o czym, co ono przekazuje. A mianowicie było przedstawiane, to są dwa typy chrześcijańskiego życia. Jeden to jest chrześcijanin aktywny, chrześcijanin akcji, ten, który się zajmuje przede wszystkim posługą, ten, który zajmuje się sprawami przyziemnymi. Oraz Maria, która przedstawia chrześcijanina, bardzo trudno mi zawsze wymówić to słowo, pomóżcie, być może można byłoby znaleźć zawsze inne, kontemplującego, rozważającego, zastanawiającego się, kolejne słowo, które trudno mi wymówić. Domyślacie się, tak? Chodzi o medytację. rozważa, zastanawia się, po części jest rozmarzona i skupiona. Te dwa typy były tak rozpowszechnione, że istniały również dyskusje pomiędzy zakonnikami a księżmi, regularnymi księżmi na parafiach, gdzie zakonnicy przedstawiali wyższość swojej posługi, gdzie oni się poświęcali tylko i wyłącznie rozważaniu słowa i modlitwie. Księża byli zbyt zajęci sprawami zwykłych parafian. A więc ich posługa była nieco obniżana. Była zwykłą, przyziemną posługą. Było pewnego rozdwojenie, dualizm, podzielenie tych dwóch służb. Jedna przewyższała drugą. Dlatego tak często się wskazywało, I podejrzewam, że nie jest to trudno zauważyć, kiedy się mówiło się o duchowości, kiedy się zwracało się do chrześcijan o to, by zastanowili się nad swoją duchowością, to bardzo często kierowało się ich, aby się udali do zakonów. Tam mogą się rozwijać duchowo. Ksiądz nie ma czasu na to. Jest urobiony po szyję sprawami ziemskimi. Myślę, że odbicie tego dualizmu, przedstawianie dwóch typów, przetrwało do dziś. Taki cytat znalazłem u kaznodziei ewangelicznego, Toma Kineja. Jego sposób wytłumaczenia. Nie jest to dokładnie to samo, co w średniowieczu, ale jeśli bliżej się przyjrzymy, to zauważymy, że te dwa typy wciąż tam istnieją. Były to dwie służby Mesjaszowi. Mesjasz objawił się Marcie i Marii jako Bóg, człowiek, a z tego wynikają różne potrzeby Boga człowieka. Stąd obie te dwie kobiety zaspokoiły te dwie potrzeby. Marta gotowała, Maria wielbiła. Zostało zaspokojone wszystkie, jednocześnie, w tym samym czasie, potrzeby fizyczne, potrzeby ciała oraz potrzeby duchowe. Napomnienie zaś Marii, i to on użył cudzysłowa w tym, wynikało nie z tego, że zrobiła coś gorszego, lecz dlatego, że chciała, aby Maria zajęła się tym, do czego nie była powołana. Innymi słowy, dalej pozostają dwa typy, natomiast dokonuje się pewnego rodzaju wyłagodzenie. Nie? To wyłagodzenie tej sprawy dokonuje się kosztem obniżenia napomnienia Jezusa w stosunku do Marii, że nie było to napomnienie. Było to zwrócenie pewnej uwagi na powołanie człowieka. I oczywiście sprowadzenie tego wszystkiego, czym się zajmowała Maria i Marta, oczywiście ze względu na to, że brakuje napomnienia Marty, więc trzeba się udać w którymś innym kierunku i sprowadził to wszystko do kwestii powołania, czyli do pewnego rodzaju religijnego, w pewnym sensie mistycznego zagadnienia. Jak można z kimś dyskutować na temat powołania? Skoro został do tego powołany, bardzo trudno go osądzać. Jest to pewnego rodzaju przeniesienie w inne sfery. Ale mimo wszystko pozostają dwie służby. Moim zdaniem jest pewnego rodzaju problem z tego typu nauczania. Przede wszystkim to jest dualizm. Gdybyśmy się zastanawiali nieco dłużej filozoficznie na temat dualizmu oraz tego, czy znajdziemy jego przykłady w Piśmie Świętym, osobiście ja przeżywałem w swoim życiu tego typu, nazwijmy, nawrócenie filozoficzne, kiedy sam rozważałem, bo i ja byłem nauczany tego podobnego sposobu myślenia, nie? Że są dwa typy, nie wiem, zachowania chrześcijańskiego. Lepsze jest poświęcić się modlitwie i słowu, i rozważaniu słowa. Wiele zawodów było przedstawiane jako takich mniej godnych, jako takich. Stąd i ja w pewnym razie również zastanawiałem się na tym i w pewnym sensie można było prowadzić tą dyskusję. Nie chciałbym dzisiaj, tym bardziej teraz, bardzo daleko w tym iść. Moim zdaniem jest to dobra dyskusja, jak najbardziej warto na nią pozastanawiać się, podyskutować, ale ogólnie rzecz biorąc, w Piśmie Świętym jako takiego dualizmu nie znajdujemy. Nie ma kłótni pomiędzy tym. Nie ma kłótni pomiędzy duchowością a życiem powszechnym. Mało tego. Wiele komentatorów ma problemy z tym, że właśnie kiedy próbuje i dziwię się ku temu, dlaczego Pismo Święte uwielbia życie codzienne, wychwala z życia codzienne i pokazuje życie codzienne jako te, które jest duchowe. Nie? Chociaż na chwilę chciałbym w taki sposób to podsumować. A więc spotykając się z tego typu interpretacją tego fragmentu, moim zdaniem już mamy na wstępie pewnego rodzaju trudność. Trudność, przynajmniej w tym wypadku, kiedy chcemy szczerze, uczciwie studiować Pismo. Po drugie, moim zdaniem mamy pewien problem z tego typu interpretacjami, jak przedstawił Tom Kinney, ze względu na to, że pomniejszamy rolę napomnienie Marty. Moim zdaniem historia ma coś więcej do zaproponowania. Coś więcej w niej się kryje i o tym chciałbym zwrócić naszą uwagę. A więc, nasze historie, gdybyśmy przeczytali cały rozdział 10 i do tego bym chciał nas wszystkich zachęcić, to zauważyliśmy, że leci ona, bardzo szybko następuje po pewnych wydarzeniach. Nie jest to rozdział, nie jest to akapit, który jest jak gdyby wyrwany z kontekstu, nie jest to akapit, który można byłoby rozpocząć cały nowy rozdział. Zaczyna się na początku rozdziału 10. Jezus wysyła 70 uczniów do bardzo podobnej misji, do której wcześniej wysłał 12 swoich uczniów, a mianowicie mieli się udać do miasteczek i wiosek, do których potem Jezus sam się uda, mieli zamieszkać, znaleźć w Izraelu ludzi chętnych ich do goszczenia w swoich domach i mieli im ogłosić prostą, dobrą nowinę. Królestwo Boże się przybliżyło. W samej tej misji, gdy nad nią się zastanowimy, widać podwójne przesłanie. Po pierwsze, ta misja polegała na tym, że mieli ogłosić dobrą nowinę. Nie? To mieli opowiedzieć tym, którzy ich będą gościli. Królestwo Boże, Królestwo Niebios do was się zbliżyło. Po drugie, wszystko to jest osadzone w kontekście, zauważcie czego? Gościnności. Głoszenie Ewangelii, głoszenie dobrej nowiny było osadzone w kontekście gościnności, którą Izrael miał wykazać względem 70 uczniów. Tam jest wiele przepisów później, znajdujemy, o tym, co Jezus im mówi, co jeśli was nie przyjmą, no nie? Albo przyjmą was, ale nie wysłuchają was. Innymi słowy, okażą wam gościnność nie w właściwy sposób. Co wtedy macie zrobić? Innymi słowy, Bóg nawiedza swój lud, testuje swój lud w kwestii przestrzegania przykazania o gościnności. Nie, on go sprawdza. W tak, nazwijmy to, niewielkich, drobnych rzeczach, jak gościnność. To, w jaki sposób oni ją wyrażą. Od tego, zauważcie, będzie zależało ich zbawienie. Na ile są wierni przykazaniu gościnności. Zarazem samo przykazanie, samo głoszenie Ewangelii wydawałoby się, że to jest tak krótkie zdanie. Oto przybliżyło się do was Królestwo Niebios, niesie niesamowitą treść. Przyjmując i kiedy rozważamy, zastanawiamy się nad tymi detalami związanymi z tym, jak Izrael miał ich przyjąć, oznaczało to, że przyjmując tych 70 uczniów, tak naprawdę przyjmowali Chrystusa w swoim domu. Przyjmując Chrystusa, przyjmowali tego, który posłał Chrystusa. Boga Ojca. Dlatego Królestwo do nich się zbliża. Przybliża się do nich Królestwo. Oto Jahwe nawiedza ich dom. Już początek tego rozdziału pokazuje nam, że fragment, o którym później czytamy, jest osadzony w kontekście. Nie? Jest osadzony w kontekście sprawdzania, testowania przez Jahwe swój lud w kwestii gościnności. Ale oczywiście z kwestią gościnności i właśnie nasz fragment o tym będzie trochę więcej opowiadał, no są problemy, są pułapki, są trudności. I jak wiemy, ono zaczęło się już na samym początku, bowiem Izrael nie zdał tego testu. Ludzie nie przyjmowali uczniów. Ludzie również nie przyjmowali Chrystusa. Posłańców. Jezus poucza, co mieli zrobić później w takim wypadku. Znaczy, jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wierzcie. Wyjdźcie na jego ulicy i powiedzcie. Nawet proch, który z waszego miasta przygnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliski jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Następna historia, która następuje niemalże natychmiast, jak tylko Jezus kończy pouczenie uczniów, uczniowie wrócili, uczniowie byli bardzo szczęśliwi, zadowoleni i do tego jeszcze wrócimy. Natychmiast pojawia się pewien uczony w piśmie i tą historię też znamy. Przychodzi on po to, aby kusić Jezusa, pyta, co trzeba zrobić, aby dostąpić życia wiecznego. Jezus go odpowiada, pyta go na, jak to brzmią te słowa, co napisane jest w zakonie, jak czytasz, i ten odpowiada, że trzeba być wiernym przykazaniem Bożym, nie? Kochać Boga, a potem bliźniego swego. Ale i uczony w piśmie dokonuje podobnej, nieco w inny sposób, ale dokonuje tego samego zachowania, jak dokonał Izrael wcześniej względem 70 uczniów. Szuka wymówki. Szuka usprawiedliwienia. Nie? Odprowadza Torę. Porozmawiajmy o czymś innym. To dotyka zbyt głęboko mnie samego. Przecież nie o to chodzi. Nie? I sprowadza całą dyskusję na temat, kto jest moim bliźnim. I o tym na to odpowiada Chrystus, opowiadając mu przypowieść, którą znamy, o dobrym Samarytaninie. Ale zauważcie, że ta dobra przypowieść o dobrym Samarytaninie jest w jakimś sensie powiązana z tą historią, którą już za chwilę, którą przed chwilą usłyszeliśmy, którą natychmiast opisuje Łukasz. O Marcie i o Marii. W całej tej przypowieści o dobrym Samarytaninie warto byłoby zwrócić uwagę na dwa małe słowa. Być może na nie niezbyt często zwracamy uwagę. Zwróciliście uwagę, jakich środków użył dobry Samarytanin, aby uleczyć biednego, chorego, pobitego? Oleju i wina. Nie były to środki stosowane jako medykamenty w tamtych czasach. Na pewno nie były. Nie wierzycie mi? Udajcie się do jakichś komentarzy. Natychmiast zauważycie, że to nie były środki, które się używali lekarze po to, by uleczyć chorego człowieka. Było to szczególny, radykalny sposób przed Chrystusa, aby podkreślić, nawiązać do tych dwóch pierwszych osób, których wymówił w swojej przypowieści. A mianowicie kogo? Kapłana i Lewita. To były elementy, których używali w swojej pracy kapłan i Lewita w świątyni. Olej i wino były narzędziami pracy tych dwóch osób. Chrystus do nich nawiązuje. O nich wskazuje w bardzo radykalny sposób, bardzo mocny sposób, aby w tej przypowieści nie zostało nic niezauważone. Nie? Dlaczego? Bo to ich odpowiedzialność. Wino i chleb miało wskazywać na to, co mieli czynić. Łukasz w swojej Ewangelii dosyć często na to zwracał uwagę. W 11 rozdziale, 42 wersecie. Lecz biada wam, faryzeuszem, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Innymi słowy, te rzeczy, które używali w świątyni, jak olej i wino, one mają swoje przesłanie. One wskazywały na to, czym miał się zajmować Izrael. Jaką jest jego odpowiedzialnością, każdego z nich, czynić miłosierdzie i łaskawość względem każdego, który był bliźnim dla nich, który ich otaczał. Ale o czym opowiada nam historia? O kapłanie i lewicie. Tak samo jak i wcześniejsze zachowanie Izraela. Byli zbyt zajęci, aby zwrócić uwagę na potrzebującego. Izrael był zbyt zajęty, aby przyjmować gościnność, aby okazywać gościnność uczniom. Właśnie na to wskazuje zachowanie Marty. I to był jej pierwszy problem. Zauważcie, jak została opisana. Marta jest zbyt zajęta wszystkimi sprawami w kuchni, aby zwrócić uwagę na gościnność, na właściwy sposób zachowywania, okazania gościnności swojemu gościowi. Ona na tym jest skupiona, podobnie jak cały lud. Jest zajęta, nie ma czasu na to, by oderwać się od swoich zajęć i udać się do Chrystusa. Zauważcie, Chrystus nigdy nie mówił o tym, że trzeba zakładać zakony, że trzeba porzucić swoje życie, opuścić swoje życie i na wieki pozostać w zakonie. Nie? Wszystko sprzedać i więcej nigdy do tego nie wracać. Kiedy Chrystus w radykalny sposób zwraca się do swojego ludu, to mówi o nim, że mają na jakiś czas opuścić swoje zajęcie. Na krótki czas. Tak, na krótki czas opuśćcie swoje zajęcie i udajcie się do mnie. Ale potem powrócicie do swoich zajęć. Pamiętacie Łukasza, 14 rozdział? Pewien człowiek wyprawiał wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługa, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i za ułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chorych. Sługa oznajmił: panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi między opłotki, zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje z mojej uczty. Ta przypowieść właśnie opowiada nam o stanie Izraelu, no nie? O jego zachowaniu się, o sposobie okazywania gościnności. Jest zbyt zajęty, jest skupiony na zajęciach. Lewity kapłan jest skupiony na obrzędach, których ma wykonywać, nie rozważając, nie stosując na co te obrzędy wskazują. Nie rozpoznali znaków czasu? Nie rozpoznali, że jest to dzień pański? Że oto Mesjasz nawiedził ich dom? A zatem Izrael, odrzucając gościnność Bożą, posunął się względem buntu. Nie? Okazał bunt względem Mesjasza. Zwróćcie uwagę, kiedy Chrystus napomina Martę, napomina ją, aby ją ostrzec, bo posuwa się do granicy buntu. Będąc tak skupiona na sprawach, nie okazuje w sposób właściwy gościnności. Czytaliśmy dzisiaj fragment o Abrahamie. Moim zdaniem to jest bardzo dobry fragment, pokazujący i uczący nas, w jaki sposób gościnność miała być okazywana. Chciałbym jeszcze raz wam to przeczytać, akcentując pewne słowa, a zauważcie, jak często one są powtarzane w tym fragmencie. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: prędko zaczyń ciasto z 3-miarnej czystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążał do trzody, wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapomniałem jeszcze przeczytać urywek przed tym, kiedy ich zobaczył, to zwróćcie uwagę, w jaki sposób ich przywitał. a pokłoniwszy się aż do ziemi. Innymi słowy, ten fragment pokazuje o prawdziwym, o właściwym sposobie zachowania gościnności. Nie? Jeśli moglibyśmy to w jakikolwiek sposób podsumować, tak, żeby nam to zostało w pamięci, krótkie zdanie, celem gościnności jest okazanie szacunku gościowi. Ku temu to wszystko służy. Zauważcie, Abraham śpieszył się z wykonywaniem tych wszystkich czynności po to, aby okazać szacunek swoim gościom. W jaki sposób je okazał? Stał przed nimi. Bo śpieszyło mu się o tym, aby jeszcze zdążyć wysłuchać, a może mają coś do powiedzenia, aby wysłuchać nowiny. Zauważcie, zanim zaczniemy bardzo szybko narzekać na Sarę w tym fragmencie, to zanim to zrobimy, zwróćcie na mały szczegół, że Sara również uwinęła się tak szybko, że zdążyło w namiocie stać i podsłuchiwać ich rozmowę. Zdążyła wysłuchać ich rozmowę. I jej zależało na posłuchaniu. Co może być? I w jaki sposób wyrażamy szacunek względem gościa? No, na słuchaniu go. To wszystko, co czynimy wokół, służy ku temu, aby wysłuchać naszego gościa, aby oddać mu szacunek. Okazanie gościnności Jezusowi polegało na tym, aby się skupić na Nim, aby przyjść do Niego i słuchać Jego słów. Natomiast okazywanie gościnności względem siebie nawzajem polega na tym, abyśmy tworzyli bliską wspólnotę, abyśmy tworzyli więzi między sobą przy stole. Jedzenie, pokarm i stół to są narzędzia pomagające nam stworzyć te więzi ze sobą nawzajem. A zatem nie wystarczy mieć gości w swoim domu. Chodzi o okazanie im szacunku. Przekazanie gościnności nigdy nie zniknęło. Nowy Testament mówi tak, list do Hebrajczyków: nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołem dali gościnę. W innych tłumaczeniach, przede wszystkim w angielskich tłumaczeniach, znajdziemy słowo, którego brakuje we wszystkich polskich tłumaczeniach, ale z kontekstu nawet tego samego wersetu i tak możemy to zauważyć. Angielskie tłumaczenie dodają o jaką gościnność chodzi. Chodzi o obcego, nieznanego, przychodnia. Nie? Okazujcie, nie zapominajcie o gościnności względem obcego. Ale nie tylko Pismo napomina nas albo uczy nas o okazywaniu gościnności względem obcych ludzi. Przede wszystkim i najpierw uczy nas, abyśmy uczyli się okazywać gościnność domownikom wiary. Pierwszy list Piotra: okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. A zatem, jeśli moglibyśmy w jakikolwiek sposób podsumować i w jaki sposób tylko się zastanowić nad naszym życiem i tego, co mamy się uczyć, przynajmniej z tego zachowania, z tego urywka, to uczenie się, okazywanie gościnności siebie nawzajem. Starsze małżeństwa powinny być przykładem dla młodych małżeństw. Młode małżeństwa powinny od samego początku uczyć się gościnności. Jest jeszcze jedno stwierdzenie w naszej opowieści, które wskazuje na inny problem Marii. Jeśli poczytamy jakiekolwiek historyczne dzieła opowiadające nam o kulturze w tamtych czasach, Izrael pod tym względem aż tak bardzo się nie różnił, to pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zauważyć, a która jednoznacznie różni się od naszych czasów, to jest różnica płci, która wyrażała się w dosyć mocny sposób, zaznaczony sposób w zachowywaniu się mężczyzn i kobiet. Nie przebywały one w pokoju gościnnym razem. Był jeden pokój, Zazwyczaj mężczyźni i kobiety przebywali wspólnie, kiedy byli poza domem, szczególnie jeśli się bawili z dziećmi, w miejscu, gdzie znajdowało się również dzieci. Tym jednym pokojem, w którym mężczyzna i kobieta przebywali razem, jeśli byli małżeństwem, to było sypialnia. Natomiast pokój gościnny był okupowany, był zajmowany przez mężczyzn. W tym czasie kobiety znajdowały się w kuchni. A więc najwyraźniej mogło dotknąć Martę stwierdzenie, jak Maria, która usiadła u stóp Jezusa. Kiedy myślimy o tym stwierdzeniu, to dzieci, przede wszystkim, kiedy usłyszycie i czytacie w Piśmie Świętym stwierdzenie zasiadania u stóp Jezusa, to nie jest to samo, co pies, który leży u nóg naszych i liży nam nasze stopy. Nie ma to nic wspólnego z tym, że osoba, która zasiadała u stóp, to leżała po prostu u nóg Pana. Nie. Było to stwierdzenie oznaczające to, że ktoś był uczniem swego mistrza. Innymi słowy, było to stwierdzenie wskazujące na to, że Maria nie tylko zajęła miejsce mężczyzn w pokoju gościnnym, ale zajęła miejsce ucznia u swego mistrza. To samo stwierdzenie znajdujemy u apostoła Pawła. W Dziejach Apostolskich. Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie, w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Oznaczało to, że ktoś stawał się uczniem, ktoś był uczniem swego mistrza po to, aby w przyszłości samemu być mistrzem. To mogło rozdrażnić Martę. Dlatego, że zostało złamane pewnego rodzaju tabu społeczne. Zanim pośpieszymy się ze stwierdzeniem, oto nastąpiła wielka rewolucja, to powinniśmy być bardzo ostrożni, o jaką rewolucję tutaj się rozchodzi. Tak, Chrystus złamał tabu. Dokładnie tak samo, jak wiele innych tabu, które w tamtych czasach Izrael sobie nabudował. Lecz to tabu złamane służyło ku jednemu celowi. Na pewno nie chodziło o to, że oto Chrystus teraz dopuszcza i oto kobiety wreszcie doczekały się nowego świata. Oto teraz, od tego momentu i one będą sprawowały w świątyni ofiarę. I one zostaną kapłankami. Nie, dlatego że apostoł Paweł w jasny sposób odnosi się do takich wydarzeń i w jasny, prosty sposób nas o tym poucza. Kobieta niechaj się uczy w cichości, z całym poddaniem się, nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przywodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem Ewa i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jeśli szukamy, dlaczego Chrystus złamał pewnego rodzaju społeczne tabu i co chciał przez to przekazać innym, którzy to wszystko widzieli, to zostało to wyrażone przez apostoła Pawła w innym liście. List do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset. Nie ma już ani Żyda, ani poganina. Nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, to, co Chrystus złamał, to, że każdy teraz w Chrystusie jest powołany, zaproszony do tego, aby uczyć się od Niego, aby słuchać Jego słowa i przyjmować Go w sposób właściwy, w sposób, tak jak Pismo Święte to poucza, aby On był wywyższony, nie? Aby Jemu został oddany szacunek, słuchając Jego słowa. No i ostatnie stwierdzenie, które już jest o wiele bardziej pozytywne stwierdzenie. stwierdzenie, na którym chciałbym, żebyśmy wychodząc stąd, oni się zastanawiali. Maria lepszą część wybrała. Jak do tego doszło? Że Maria wybrała lepszą część? Podjęła lepszą decyzję. Co to oznacza, że wybrała lepszą część? I myślę, że również bardzo pomocny jest cały kontekst 10 rozdziału. Zauważcie, że od samego początku 10 rozdziału jest jak gdyby to podkreślane. Wybranie lepszej części, podjęcie lepszej decyzji. Kiedy 70 uczniów wróciło do Jezusa, byli podnieceni. Byli pełni radości, że... Z czego? No, Panie, oto demony są nam podległe w imieniu Twoim. Chrystus również się cieszył razem z nimi, ale i on im zwraca uwagę, ale słuchajcie, lepszym będzie dla was, jeśli będziecie się radowali. Z czego? Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Zwraca oczywiście na osobiste zaufanie do Chrystusa, ale zwróć uwagę, na co tak naprawdę Chrystus im zwraca uwagę. No, wyobraźcie sobie tego typu doświadczenie. No jest to doświadczenie dosyć wzniosłe, jest to doświadczenie bardzo namacalne. Nie? Demony wam się słuchają. W imieniu Chrystusa demony czynią to, no, na co raczej wcześniej po prostu byliście przerażeni, nie? Słysząc o tym, że ktokolwiek jest opętany. Chrystus przeciwstawia doświadczenie albo mówi, że lepiej jest oprzeć swoją motywację, lepiej oprzeć swoją decyzję nie na doświadczeniu, namacalnym doświadczeniu, lecz na zaufaniu Słowu Chrystusa. No kto z was jest w stanie sprawdzić, czy jest wasze imię zapisane w księdze żywota? No ja nie jestem w stanie. Innym słowy, żeby w jakikolwiek sposób oprzeć się na takim argumencie, musimy zaufać Chrystusowi. Skoro mówi, że nasze imiona są zapisane w księdze, to jedyne, co nam pozostaje, to uwierzyć, że słowa Jego są prawdziwe. Inną motywacją jest oprzeć się na swoim doświadczeniu. Chrystus mówi, że lepiej jest, abyście wybrali, zdecydowali uwierzyć moim słowom, niż się oprzeć na doświadczeniu. Zobaczcie, podobny temat przywija się w dyskusji z uczonym w piśmie. Lepiej jest dla ciebie, lepszą część byś wybrał, gdybyś zamiast usprawiedliwiać się, zamiast szukania wymówek dla siebie, wybrał posłuszeństwo przykazaniom Bożym. Lepiej jest dla ciebie, aby szukać wymówek dla siebie, oprzeć się, udać się za posłuszeństwem przykazaniem Bożym. Najwyraźniej Maria jest tu jak najbardziej tym pozytywnym przykładem. Maria udała się za słowami Chrystusa. Maria zaufała, jak posłuszny baranek swemu mistrzowi i w prosty sposób udała się za nim. Dlatego Chrystus zapewnia, nie tylko Marta, ale również tych wszystkich, którzy słyszeli naokoło te słowa, nie będzie odebrana ta część Marii. Nikt jej nie usunie z tego miejsca. W naszych czasach, kiedy Chrystusa nie ma w namacalny sposób tak, jak miało to miejsce w czasach uczniów, w jaki sposób moglibyśmy sobie odpowiedzieć? Jak my możemy gościć Chrystusa? W podobny sposób jak Maria. Zaufać Jego słowom, nie? Uwierzyć w Pismo Święte i przyjmować to jako pewnik. Ale nie tylko. Nie na tym kończy się przesłanie Pisma Świętego. I tu chciałbym, abyśmy poważni, naprawdę szczerzy i poważnie się zastanowili nad rolą Kościoła. Dlatego, że Kościół jest widzialnym ciałem Chrystusa. To ono jest obecne wśród nas. To względem Niego podejmujemy nasze decyzje. Przyjmowanie Chrystusa jest przyjmowaniem Kościoła. To jest obecne związanie się z konkretnymi osobami w Kościele. Nie z mistycznym bytem, nie z kosmicznym bytem. Ja spotkałem, swoje drodzy, wielu chrześcijan, które w taki sposób to pojmują. Kościół jest po prostu duchową społecznością. W zasadzie najważniejsze, żebym się modlił, czytał Pismo Święte. Moim zdaniem ten fragment właśnie o tym nas uczy. Gościnność, o której jest pouczone, gościnność, o której czytamy w tym fragmencie i które jest dla nas przekazane, wiąże się ze związaniem się z konkretnymi osobami, z widzianym ciałem Chrystusa. I już ostatnia rzecz. Nie będę już tego rozwijał, a jeśli chcecie, możemy o tym podyskutować. Jeśli chodzi o kwestie psychologiczne w naszym życiu. Jeśli poważnie traktujemy nasze zobowiązanie się względem naszych braci i siostry w Kościele, w bezpośredniej parafii czy zborze, z nimi jesteśmy związani, to również w taki sam sposób powinniśmy rozwiązywać nasze trudności i problemy, z którymi się zmagamy. Innymi słowy, Chrystus do każdego z nas mówi: lepiej będzie dla ciebie, jeśli twoje problemy będziesz rozwiązywał wspólnie z innymi, niż będziesz to robił sam. Amen.